Dzień dobry, tutaj Śląska Opinia o kulturze. Nazywam się Sebastian Pypłacz.
Ja nazywam się Magda Kwaśniak.
Dzisiaj porozmawiamy o jednym z ciekawszych filmów tego roku.
Zdecydowanie. Myślę, że on trafi do mojej topki pod koniec roku, a tu jeszcze tyle dobrych rzeczy nas czeka. Czyli porozmawiamy o Barbie Bezheimer, o Oppenheimerze porozmawiamy kiedyś osobno. Natomiast dzisiaj właśnie o filmie Grety Gerwig, który wywołał szum na długo, zanim się w ogóle pojawił w kinach.
No tak, no bo można by pomyśleć, że to będzie film dla dziewczynek, który będzie po prostu elementem kampanii reklamowej zabawek, tak jak, nie wiem, kilka lat temu były filmy o Transformersach.
No nie tym razem. Greta Gerwig dostała proste zadanie. Zróbże nam film aktorski z Barbie. No i stwierdziła, że nie. Że zrobi z tego coś więcej, zrobi z tego coś nowego. No ale na początek dla tych, którzy nie widzieli bądź też nie pamiętają, jak ten film przebiegał, może zróbmy takie krótkie wprowadzenie. Poznajemy Barbie w jej naturalnym środowisku, czyli w Barbilandzie. W Barbilandzie wszystkim rządzą kobiety, czyli Barbie właśnie. Zasiadają w Sądzie Najwyższym, mamy prezydentkę, wszystkie jakieś takie użyteczne społecznie role właśnie zajmują Barbie. Natomiast oprócz Barbilandu istnieje świat rzeczywisty, w którym wygląda to zgoła inaczej. Wszystkie Barbie są przekonane, że od lat 50., od kiedy się pojawiły na świecie, pomogły wszystkim biednym dziewczynkom wyjść z kompleksów, pomogły im po prostu przeciwstawić się patriarchatowi, dopóki właśnie Barbie, grana przez Margot Robbie, nie trafia do świata rzeczywistego. I w zasadzie taką mamy fabułę.
Tak. Nie trzeba więcej mówić, bo to jest naprawdę fabularnie, to jest bardzo mało w tym filmie się mieści. To siłą tego filmu nie jest chyba fabuła.
Zdecydowanie nie. Tutaj mamy też oczywiście kwestię tego, że Barbie, właśnie ta stereotypowa Barbie, bo taką gra Margot Robbie, ma taki problem, że zaczyna ją trochę dotykać rzeczywistość. Zaczyna myśleć o tym, co się dzieje po życiu, czy w ogóle kiedyś umrze. Zaczyna się pojawiać celuloid i generalnie po prostu zaczyna trafiać do tego świata rzeczywistego emocjonalnie, chociaż wcale tego nie chce. Kiedy dostaje wybór, co oczywiście było nawiązaniem oczywistym do Matrixa, między wygodnymi ortopedycznymi butami a swoimi szpilkami, to ona wybiera szpilki. Ona nie chce być świadoma tego, co się w tym świecie rzeczywistym dzieje, ale tak naprawdę nie ma wyboru, bo musi odnaleźć swoją dziewczynkę, która się nią bawiła całe życie, żeby po prostu naprawić całą sytuację, naprawić ich więź i to pomoże jej zostać w Barbilandzie. No po drodze dzieje się dużo rzeczy, w związku z czym jednak zmienia zdanie i wybiera te, prawda, ortopedyczne Birkenstocki, ale to już na końcu filmu.
No właśnie, ja tak prawdę mówiąc, przez cały ten film siedziałem oczarowany, bo to się pięknie ogląda i to jest... No właśnie, prawdę mówiąc, chyba zapominałem o fabule w trakcie tego filmu, bardziej te konkretne sceny, jakieś takie gesty, jakieś nawiązania do innych filmów mnie jakoś tak budowały, oglądając ten film, i to był taki po prostu kolejny pik postmodernizmu dla mnie. Ten film jest jakiś, albo postmodernizmu takiego, nie wiem, kolejnej fali, jakieś otwarcie. Jest to taki jakiś artystyczny, nie wiem, błysk, ale mam problem właśnie z zakończeniem tego filmu. Nie? Ten ostatni akt wydaje mi się taki trochę... Ten ostatni akt, który rozgrywa się, nie zdradzając fabuły, ale rozgrywa się w siedzibie Mattel, jest dla mnie takim czymś, co kiedy ktoś by mi powiedział 5 lat temu, że powstaje film o Barbie, albo 10 lat temu, to wydawałoby mi się, że ten film może być taki właśnie bardzo slapstickowy.
Okej. Okay. Ja na przykład się nie zgadzam z twoją opinią tak do końca i myślę, że możemy sobie podarować niezdradzanie fabuły, bo nie oszukujmy się, ta recenzja będzie spoilerowa. Może powinnam to powiedzieć na początku, także przepraszam, jeżeli ktoś się nadział na jakiś spoiler. Tam rzeczywiście jest jedna taka scena slapstickowa i o tym już rozmawialiśmy poza nagraniem, czyli scena pościgu. I tam trochę mamy sytuację, tak jak wspomniałeś właśnie poza nagraniem, z drugiego Matrixa, gdzie po prostu zaburzona jest mechanika świata. W takim sensie, no każdy świat przedstawiony ma jakieś swoje prawa fizyki i one nie muszą być zgodne z naszymi prawami fizyki, ale muszą być wewnętrznie spójne co do tego filmu. I tam trochę tego nie ma, chociaż z drugiej strony można założyć, że siedziba Mattel, czyli właśnie firmy, która stoi w ogóle za produktem, jakim jest Barbie, no może być takim łącznikiem między światem rzeczywistym a Barbilandem. W związku z czym tam te prawa fizyki mogą już działać troszkę inaczej i stąd też ta no, swoista, nie wiem, musicalowa scena pościgu. Ja tutaj mam pewne wątpliwości co do tego, jak to ocenić, natomiast nie mam wątpliwości co do oceny końcówki. O ile ostatnia scena z pójściem do ginekologa jest dla mnie absolutnie fantastyczna, bo jest po prostu śmieszna i jest takim świetnym domknięciem tego, że Barbie teraz się będzie mierzyć z normalnymi problemami. Znaczy problemami, no po prostu z życiem się będzie mierzyć. Tak chwilkę wcześniej, kiedy mamy jakiś taki już no bardzo ckliwy kolaż, który pokazuje, czym naprawdę jest bycie prawdziwym człowiekiem, no to już było dla mnie trochę za dużo. Moim zdaniem po prostu albo powinno się to skończyć na tym, jak Barbie odmachuje wszystkim innym Barbie i wyjeżdża z tego Barbilandu, albo właśnie powinno być potem przejście bezpośrednio na tą scenę w gabinecie ginekologicznym. I to mi się wydaje, że byłoby dużo lepsze niż wprowadzanie tej rozmowy z twórczynią Barbie, czyli z Rów.
Chociaż to chyba to tak bardzo mnie bardziej ten taki slapstick, że ci bohaterowie z realnego świata w pewnym momencie stają się bohaterami sitcomu i to takiego sitcomu disneyowskiego, nie? W którym nie wiem, pojawiają się dziwne dźwięki, jak dobijają do ścian albo w ogóle jakieś tak biegają z takim trochę jak bohaterowie, nie wiem, Scooby-Doo, jak gonią ducha albo uciekają przed duchem. Ta scena pościgu chyba tak najbardziej mnie z rytmu wybiła, chociaż tam takie są też momenty fabularne, w których właśnie Barbie i główna bohaterka z realnego świata napytają tego szefa Mattel o pozwolenie na wypuszczenie nowego modelu Barbie i to jest takie w sumie cały film walczyliśmy o to, żeby się wyzwolić spod jarzma mężczyzn, a na koniec pytamy tego szefa o pozwolenie. I to jest takie, które w ogóle Barbie myślały, że to będzie kobieta, nie? Która jest szefem Mattel.
Tak, tak. Dlatego ja też nie oceniam tak negatywnie tego wątku całego w siedzibie Mattel, bo sam moment, kiedy Barbie się w nim pojawia i właśnie pyta się o to, czy może się spotkać z CEO, gdzie ona jest, i okazuje się, że CEO, CFO i wszystkie inne czołowe stanowiska w Mattelu zajmują mężczyźni. No, było to podane w taki bardzo komediowy sposób. Zresztą wydaje mi się, że Will Ferrell, który gra właśnie prezesa zarządu, świetnie się sprawdził w tej roli.
Właśnie według mnie to jest, ja nie miałem, mam problem z tym aktorem, ale to według mnie to jest najsłabszy casting w tym filmie.
Poważnie? Tak. Moim zdaniem naprawdę jest spoko. W sensie wydaje mi się, że pasuje świetnie do tak naiwnej postaci. Bo z jednej strony on jest osobą, która oczywiście jest nastawiona na zysk, a z drugiej strony wydaje mu się, że robi coś dobrego. Wiesz, to jest trochę taki case właśnie bycia Barbie, nie? Że z jednej strony myślisz sobie, że robisz coś dobrego, a z drugiej strony no, realnie tego nie robisz. Nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi.
Tak, ale ja bym tam widział bardziej takiego poważnego aktora chyba. I nie wiem, jakbym miał strzelać, to aktor, który grał Dona Drapera w Mad Menie, głównego bohatera Mad Mena, wydaje mi się, że gdyby on jemu dać taki właśnie tą postać do zagrania z takimi elementami komediowymi, to byłoby ciekawsze. A tutaj Will Ferrell po prostu był sobą.
Był jak sobą, tak. W zasadzie ona
komedii, które najczęściej mnie nie interesują z Willem Ferrellem. No,
ona ma,
on nie jest dla mnie znakiem jakości. Nie?
Zdecydowanie nie jest. To jest oczywiste, chociaż jego epizod w The Office jest warty zapamiętania, więc może stąd ta moja sympatia do tego aktora. Natomiast wydaje mi się, że poszedłeś w stronę Mad Menów tylko i wyłącznie dlatego, że ten serial jest przesycony szowinizmem. Nie, że w zły sposób.
To nie był jest tak, dodatkowy żart, nie?
Tak, właśnie. Ale ale z drugiej strony wydaje mi się, że ta rola męska tutaj nie miała być taka, nie? Że to właśnie to nie miał być Don Draper. To miała być osoba, która, której się wydaje, że postępuje okej, a nie taka osoba, która wie, że nie postępuje okej. I jest wyciągnięta właśnie mentalnie z lat
60. Kupuje tego, że on jest przekonany, że postępuje okej. Wydaje mu się, że postępuje okej, bo zarabia pieniądze.
No i właśnie tutaj mam jedyny problem z tą postacią, że ona jest niespójna, bo z jednej strony w pewnym momencie, jak oni biegną tego Barbie Landu, żeby go ratować, no to on mówi, że ej, ale tutaj nie chodzi tylko o sprzedaż, a z drugiej strony później zgadza się ostatecznie na tą normalną Barbie, tylko i wyłącznie dlatego, że to przyniesie jakieś zyski. I tutaj mam chyba problem, bo Greta Gerwig ostatecznie nie zdecydowała, czy to ma być postać jednoznacznie negatywna, czy to ma być taka postać, jak wiesz, starsze pokolenie facetów, którym wystarczy pewne rzeczy wytłumaczyć i oni będą jak, okej, masz rację, jakby to cię obraża, przestanę, nie? Wiesz, o co mi chodzi, bo są patriarchaty i patriarchaty i jakby wydaje mi się, że ten aktor ostatecznie, znaczy ta postać ostatecznie miała symbolizować taką osobę, którą da się jeszcze uratować, mówiąc w cudzysłowie, ale ma takie swoje przebłyski, kiedy wybrzmiewa jako postać negatywna. Stąd też wydaje mi się, że głównym problemem tego wątku jest niezdecydowanie po prostu Greta Gerwig. Na jakie tutaj akcenty postawić?
No chyba tak. Znaczy, to też chyba pytanie, na ile ten film... Znaczy, ja bym chciał być w trakcie tej rozmowy, kiedy proponowano jej zrobienie tego filmu. Bo ten film, już Matrix się pojawił, ale według mnie to jest bardziej przypadek czwartego Matrixa, w którym twórcy trochę bawią się z tym producentami i z tym materiałem źródłowym i właściwie film, który jest, nie wiem, uosobieniem komercyjnej marki, nagle staje się jakimś takim narzędziem do w ogóle walki z konsumpcjonizmem i właściwie z wszystkim, co ta marka reprezentuje, nie?
Tak, z wszystkim złem, co ta marka reprezentuje. Znaczy wiesz...
To jest pytanie, na ile, przepraszam, ale na ile marka Barbie, bo z tego co wiem, no marka Barbie od co najmniej kilku lat przechodzi jednak pewną zmianę i jak przejrzy się te nowsze bajki, no to one już są trochę inne. To nie są tylko księżniczki, ale to są też Barbie, które pracują w różnych zawodach, nie? Więc
okay,
to pewnie jest jakaś przemyślana marketingowa zmiana, a ten film pewnie jest jakimś takim tym punktem zwrotnym, kiedy to ma się wydarzyć, nie?
Wiesz co, mi się wydaje, że ten film bardziej niż krytykować, trochę tłumaczy tą markę. Bo samo postawienie na tą koncepcję, że Barbie się wydawało, że one zmieniły rzeczywistość na lepsze, to jest już trochę tłumaczenie tej marki, nie? Bo tak naprawdę Barbie jest odpowiedzialna od końcówki lat 50. za stwarzanie niebotycznych kompleksów w życiu milionów dziewcząt młodych. I to trwa przez pokolenia. I tak naprawdę wiesz, to, że Barbie wykonują inne zawody, nawet w tym Barbilandzie, że są astronautkami, to nie powoduje, że te kompleksy znikają, bo one mogą być astronautkami, ale one dalej istnieją, znaczy funkcjonują w ramach kanonu jednego kanonu piękna, nie? I tu się okazuje, że nie tylko musisz być ładna, ale jeszcze musisz polecieć w kosmos, bo inaczej będziesz płytka. Wiesz, o co chodzi? Albo stereotypowa. Okay, tak. Więc wydaje mi się, że to dokładanie tych zawodów do całej otoczki Barbie jest jeszcze dodatkowo pogłębiające kompleksy, bo nie wiem, jeżeli już nie wpisujesz te kanony piękne, no to przynajmniej właśnie zostań prezydentką, nie? I wydaje mi się, że właśnie dlatego tam jest poruszony ten wątek normalnej Barbie, bo normalna Barbie, tak jak właśnie powiedziała bohaterka tego filmu, czyli Gloria, może albo chcieć zostać matką, albo nie chcieć, albo chcieć iść do pracy, albo nie, albo chcieć wykonywać jakiś ważny zawód, albo po prostu chce sobie żyć od 10 do 10 i być szczęśliwa z tym faktem, nie? A takiej Barbie nie mamy w tym momencie na rynku. Wiesz, Barbie jakby to jest jedna wielka machina do stwarzania kompleksów.
Nie, no oczywiście, dlatego ten film zastanawiał mnie, po co ten film jest w firmie Mattel i producentom zabawek spod szyldu Barbie, nie?
No to jest właśnie ciekawe. I to jest właśnie ta dyskusja, którą chciałam zostawić na koniec tej recenzji, ale wiedziałam, że to wleci szybciej.
No bo to jest ciekawsze chyba niż sam film.
W sensie dużo ciekawsze.
Ten film prowokuje do zadania sobie tego pytania, jeżeli kogokolwiek bardziej interesuje więcej niż to, co dzieje się na ekranie. Nie?
To prawda, to prawda. Znaczy zdecydowanie tu nie ma co ukrywać. Ten film krytykuje patriarchat po całości. Krytykuje w sposób bardzo moim zdaniem przystępny, bo gdybyśmy słyszeli na przykład taki monolog, jak monolog Glorii, dlaczego trudno jest być kobietą, że musisz być chuda, ale niewystarczająco, musisz być chuda, ale nigdy nie możesz powiedzieć, że chcesz być chuda, bo broń Boże, ty chcesz być zdrowa i tak dalej, i tak dalej. Gdybyśmy usłyszeli to w takiej poważnej konwencji, myślę, że to by mogło odstraszyć jeszcze więcej publiczności niż już odstraszyło, a dzisiaj robiliśmy sobie przed chwilą przegląd komentarzy na Filmwebie. Nie wchodźcie na to forum, bo jest tam strasznie. I już wiemy, że dużo osób się od tego filmu odbiło przez ten właśnie wydźwięk feministyczny. No ale jednak jest to podane w takiej formie, która jest chyba łatwiejsza do przyswojenia, nie? Że na przykład, wiesz, krytyka catcallingu, kiedy Barbie wychodzi do świata rzeczywistego i pierwszy raz się spotyka z komentarzami panów budowlańców, jest łatwiejsza do strawienia, kiedy ona ma na sobie taki strój jaskrawy do jeżdżenia na rolkach i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to takie opakowanie cukierkowe i lukrowe sprawia, że jest to po prostu bardziej przystępne. To jest trochę tak jak z BoJackiem Horsemanem. Jakbyśmy to oglądali w aktorskiej wersji, to byśmy wszyscy po prostu popadli w depresję oglądając to, a jednak zwierzęta trochę łagodzą ten wydźwięk, nie?
Tak.
Przepraszam za monolog. Teraz ja odwaliłam po prostu monolog, jak właśnie w tym filmie.
Nie. To dobrze. Zastanawiam się, próbuję sobie też po to rozmawiamy, żeby właśnie pokładać to, co mamy w głowie. Próbuję sobie wymyślić ten powód, dlaczego ten film powstaje. I czy na przykład powstaną kolejne części. Wiem, czy...
Sądzę, że nie. I Greta Gerwig chyba nawet powiedziała, że nie.
A z drugiej strony to jednak jest Mattel i to jest korporacja, nie?
Tak, to prawda.
Która no jednak zakłada, że... To inaczej, z jednej strony to ciekawe, że feminist w takiej postaci okazuje się, że korporacje go robią, no bo okazuje się, że można na nim zarobić, nie? No,
tak.
Bądźmy
tak
realistami.
Jest. Tak
jest. Z drugiej strony, no, tak bardzo negowanie w tym filmie, bo ten film z jednej strony jest laurką dla Barbie,
tak.
A z jednej strony całkowicie jest taką antylaurką.
Tak,
i to jest ciekawe w tym filmie, że on właściwie... No, bo ja tam nie widzę takiej ostatecznej oceny. Nie? To jest takie, że raczej w stwierdzeniu, że Barbie, macie Barbie, to jest platforma trochę taka, nie? Możecie sobie zrobić z tą Barbie, co chcecie, nie?
To prawda, bo tutaj ani nie mamy jednoznacznej krytyki, ani jednoznacznej pochwały. I to jest chyba coś takiego, co mogę zarzucić temu filmowi, a z drugiej strony uważam, że i tak Greta Gerwig wycisnęła z całego pomysłu na aktorski film o Barbie wszystko, co się dało. W ogóle przy założeniu, że Mattel nad tym siedział. I wydaje mi się, że tam musiały iść ostre negocjacje na temat tego, co i jak można krytykować. Jest w ogóle w tym trochę takiej, wiesz... perwersji, no bo z jednej strony tutaj jest krytyka tej Barbie i całego konsumpcjonizmu, chociaż moim zdaniem dużo za mało widoczna, bo konsumpcjonizm, który napędza Barbie, jest kolejnym potężnym problemem zaraz po tym wpędzaniu w kompleksy. No a z drugiej strony przecież powstały specjalne linie produktów z okazji tej premiery. I ja już nawet tutaj nie mówię o kwestii promocji, bo ta promocja jest w ogóle na niebotycznym poziomie. Ile mamy pieniędzy? Tak. I jakby tam się działo wszystko.
Moim ulubionym przykładem jest pewna sieć fast foodowa, która tylko w jednym kraju wypuściła, w Brazylii zdaje się, specjalne menu z Barbie, ale nawet w Polsce ta sieć musiała wydać komunikat, że to menu nie jest dostępne w Polsce. Halo, spokojnie.
Tak, dokładnie. Linia kosmetyków przecież, która jest reklamowana przez
seansy. Tak, ale też to, że do kin poszli ludzie, to mówią wszystkie statystyki kinowe, że poszli do kin ludzie, którzy od pandemii w kinach nie byli. I to nie, że po prostu poszli do kina, ale ubierali się na różowo, przychodzili z lalkami. No, zrobił się z tego taki ciekawy performance, który trochę przy minionkach się dział, ale no nie na taką skalę. Nie? Ja byłem na tym filmie w Żorach, nie w dużym mieście, i tam te Barbie, wszystkie seanse były wyprzedzone.
Tak, tak. Ja byłam też tydzień po premierze. W środku tygodnia miałam pierwsze bilety i trudno było dostać bilety w dobrych miejscach, bo naprawdę wszystko było powyprzedawane. A dodatkowo wydaje mi się, że też problemem tego filmu jest to, że jednak no, reżyserka tworzy kino takie świadome społecznie. Niektórzy twierdzą, że wręcz moralizatorskie. Ja na przykład osobiście nie widzę w tym problemu, bo po prostu to jest taki gatunek, podgatunek, który sobie wybrała. I to jest dla mnie totalnie okej. Okay. Jeżeli komuś się to nie podoba, po prostu niech nie włącza małych kobietek. Dziękuję. Natomiast ona chyba tutaj... Firma chyba zrobiła skok na za duży... na za dużego... za dużą grupę widzów. Nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi. Bo ten film przyciągnął samą Barbie i chyba nie do końca większość osób, które szła do kina, była świadoma tego, co zobaczy. Co się może odbić na negatywnych ocenach tej
produkcji.
Wydaje
mi się, że to było więc specjalne zagranie. To jest na takiej zasadzie, że właśnie ściągamy do... znaczy, jeżeli w pewnym momencie pojawiła się w producentach świadomość, co Greta robi z tym filmem, to wydaje mi się, że to było specjalne zagranie na to, żeby tych ludzi ściągnąć i im no, sprzedać tą edukacyjną historię. Nie?
Mm-hmm. Tylko pytanie brzmi, na ile ta edukacyjna historia, wiesz, trafiła do kogokolwiek. Bo ja ci mogę powiedzieć, jak wyglądało moje doświadczenie kinowe. Ja w kinie siedziałam koło osób, które rzeczywiście były w ten film zaangażowane i z niego nie wypadły, nawet kiedy się zorientowały, co oglądają. Choć mogły po prostu wiedzieć, co oglądają. Natomiast kawałek dalej siedziała grupa, no może już nastolatków, ale w takim sensie słownikowym, że jedenastolatków, która też była ubrana cała na różowo, no i część z nich wyszła w połowie filmu, tak? Część chciała zostać. Mało tego, w tych takich scenach bardziej dramatycznych, gdzie właśnie był ten monolog Glory, w pewnym momencie usłyszałam z przodu sali, jak jakiś pan do jakiejś pani, z którą był na randce, powiedział, że no tak, rzeczywiście macie tak tragicznie ciężko, z takim przekąsem. Więc ja się zastanawiam, na ile, wiesz, ocena tego filmu tak statystycznie będzie po prostu sprawiedliwa, nie? Bo jeżeli chcesz przyciągnąć wszystkich, to też musisz się liczyć z tym, że nie do końca będą świadomi tego, na co przyszli.
No tak, właśnie dlatego nie jestem do końca przekonany, czy traktować Barbie jako sam film, czy jako Barbie, jako performance w ogóle z wykorzystaniem marki, nie?
Wydaje mi się, że bardziej to drugie.
I wtedy właśnie to, że ci ludzie nie wiedzą, na co idą, jest bardziej uzasadnione dla mnie, że ten performance ma być czymś, co ich zdziwi, szokuje, spowoduje, że będą zastanawiać się, przez to miał być całkiem inny film, nie? To miał być film o zabawkach, nie? Bałem się, że idę na bajkę, nie? O księżniczkach, nie wiem, jak sobie przeglądasz filmy o Barbie na streamingach, no to tam pojawiają się głównie księżniczki, nie? I wydaje mi się, że ludzie mogli mieć, że tego się spodziewają, nie? A nagle dostają coś skrajnie innego, I myślę, że to jest najciekawsze, nie? W tym, że właśnie ci producenci zaryzykowali, nie?
To prawda.
Na ile podejście nasze do wielkich korporacji jest podobne, no to jednak jest ciekawe, że one pokazują w ostatnim czasie, że potrafią wypuścić produkt, który ich krytykuje, nie?
No tylko już dalej, to dlatego, nawiązuje, że to wiesz, się opłaca.
No tak, to się opłaca, ale no...
No przecież zaśmiewałam się w głos na czwartym Matrixie, no ale co, no zapłaciłam za bilet do kina, i no siedziałam tam, tak, nie? Tak. I mało tego, planuję jeszcze zdążyć iść na Indiana Jonesa, chociaż wiem, że to będzie porażka. No i co zrobisz? No po prostu to jest jakieś przywiązanie do franczyzy, no w tym przypadku filmowej. A tutaj ja na przykład wiesz, ja trochę nie uczestniczyłam w tym performance. Jeżeli uznamy, że to był jakiś performance marki, to ja byłam poza tym, dlatego że poszłam na ten film dla Grety Gerwig, dlatego że wiedziałam, że ona z tego wyciągnie coś więcej, dla tej fantastycznej scenografii. Jeżeli to nie dostanie Oscara, to ja już nie wiem, co trzeba zrobić, bo są w sieci filmiki, które pokazują, jak ten dom Barbie w ogóle był budowany, te wszystkie stroje, dbałość o szczegóły, że rzeczywiście każdy z tych strojów, które się pojawiają na ekranie, kiedyś pojawiły się na Barbie. Fantastyczny Ryan Gosling. To już w ogóle tutaj na rolę Ryana Goslinga po prostu słów mi brak, bo on tam śpiewa, tańczy, gra i dramatycznie, i komediowo. Świetnie się sprawdza w roli takiego nieświadomego Kena, czy wręcz później uświadomionego Kena, który jeździ na koniu, słucha rapu i chodzi przy długich białych futrach, bo odkrył patriarchat. W ogóle to jest jeden z moich ulubionych momentów filmu. Jak on tworzy swoje kasa, Dodge'a coś tam i tak dalej. To jest świetne. To jest chyba najbardziej humorystyczny fragment filmu, jak on odkrywa rzeczywistość. A przy tym muszę powiedzieć, że Greta Gerwig tak całkiem sprawiedliwie podeszła do tematu, bo Ken sobie co prawda chodził po tym świecie rzeczywistym, no i miał świadomość tego, że no, jest mu łatwiej, kiedy jest mężczyzną, ale to też nie było tak, że bez żadnych kwalifikacji i nie umiejąc pływać mógł zostać ratownikiem. Więc dobrze. Jakby nie była przegięta struna, wiesz, o co mi chodzi.
Tak.
To było tak z umiarem, nie? No i super w ogóle Margot Robbie.
Tak.
Też bardzo mi się podobał ten głos z Offa, który mówił, że ej, jeżeli chcecie pokazać, że nie każda dziewczyna musi wyglądać jak Barbie, no to może nie wybierajcie do tej roli Margot Robbie, nie? Bo ona jest chodzącą Barbie po prostu. No tak, więc ja dlatego szłam do tego kina, nie? A nie przez tę całą machinę promocyjną, która w pewnym momencie w ogóle zaczęła mi bardziej przeszkadzać niż pomagać do tego, żeby się zmotywować do seansu.
No ale myślę, że jednak, że jesteśmy w mniejszości, nie? Która zna i świadomie wybiera filmy Grety Gerwig, nie? To myślę, że to jednak nie jest nazwisko, które powoduje, że ludzie masowo idą do kina, nie? Ale idą masowo do kina komercyjnego, nie?
Oj, to na pewno nie, ale z drugiej strony, wiesz, widać tam jej sznyt, czasami nawet aż za bardzo, bo mam taką, jest ta scena właśnie tego monologu, która jest prawie identyczna jak scena Jo March w Małych Kobietkach, tak prawie jeden do jeden i zastanawiałam się, czy to takie jakieś, nie wiem, celowe nawiązanie to jest, czy po prostu Greta poszła tak...
Wydaje mi się, ten film w ogóle jest taki, właśnie on jest dla mnie takim pikiem postmodernizmu, bo tam właściwie w każdej scenie jest nawiązanie nie tylko do Barbie, ale w ogóle do popkultury. Nie?
To Odyssey na przykład.
No to takie najbardziej oczywiste, nie? Ale chyba w ogóle najlepiej zrealizowane, nie? Jest takie, no, to otwarcie jest w ogóle takie.
Tak. I to otwarcie już nam sugeruje.
Od razu mówi, że to nie będzie normalny film.
Tak. Właśnie chciałam powiedzieć, że to otwarcie od razu nas wprowadza gdzieś w ten film i pokazuje, że po pierwsze będziemy tutaj rozmawiać na określone tematy, no bo zaczyna się od tego, że Barbie zmieniła rzeczywistość, bo dziewczynki nie tylko chcą się przygotowywać do bycia matkami, kiedy się bawią, nie? I to rzeczywiście już nas trochę w ten film wprowadza, ale znowu to jest trochę element tłumaczenia marki. W sensie, wiesz, to jest ten moment, w którym Mattel mówi, ej, no dobra, my coś tam zrobiliśmy źle, ale patrzcie, nie? Gdyby nie my, to dziewczynki dalej by nie wiedziały, że mogą robić coś innego niż wychowywać dzieci. No takie ma być chyba przesłanie tego prologu.
Znaczy, no tak, no trochę, no i właśnie, trochę bardziej niż tym wstępem też to, co mówisz. Mattel, które mówi i jakby było święcie przekonane, że zmienia rzeczywistość, to bardziej poglądy Mattel czy korporacji reprezentują dla mnie nieuświadomione jeszcze Barbie, nie? Z początku filmu, niż prezes Mattel, nie? I tu jest trochę ten, dla mnie ten taki zgrzyt z tym prezesem, który jest taki totalnie komediowym vilanem.
Tak, no on tam rzeczywiście w toku rozmowy, im dłużej mnie przekonujesz, tym bardziej ci przyznaję rację, że on tam nie ma trochę racji bytu. Jakby był wyjęty z trochę innego filmu, nie? Bo w tym filmie w zasadzie każda z tych postaci ma zarówno momenty komediowe, jak i dramatyczne. I to nie jest tak, że na przykład rola Ryana Goslinga jest w 100% komediowa, bo kiedy już dochodzi do takiego załamania nerwowego, kiedy właśnie Ken mówi do Barbie, no i co, miło ci jest? Że every night is boys night i coś tam, no to widać, że tam jest włożony aktorski wysiłek, nie? Mm-hmm. I Margot Robbie, no ma w sumie dużo więcej dramatycznych scen do zagrania, tak? No bo ostatecznie straciła swój wymarzony dom Barbie na rzecz Kena i jest załamana tym w ogóle zaburzeniem światów. No i ma dużo do zagrania. Sama ta końcówka, gdzie ona musi zdecydować, czy chce zostać człowiekiem, czy chce żyć w tym takim wyimaginowanym świecie. No tak, no a tutaj ta postać prezesa zarządu rzeczywiście jest tylko i wyłącznie taka, no, comic reliefem, nie?
Ja jeszcze mam po tym filmie jedno ważne pytanie. Czy naprawdę Ryan Gosling i Michael Cera mają ten sam rozmiar ubrań? To jest bardzo skomplikowany i zeszyty żart, bo Michael Cera, który też gra w tym filmie i no. Super postać, gra Alana, czyli lalkę, która mieści się, tak powiem, hasłem reklamowej tej lalki było to, że może się ubrać w ubrania Kena, bo pasują na tą lalkę.
Aha, widzisz, to dlatego tego nie zrozumiałam.
I cały film, prawdę mówiąc, jak siedziałem, zastanawiałem się, ale oni nie mogliby nosić tych samych ubrań.
No zdecydowanie nie,
ale to jest fajna postać.
Tak, to jest bardzo fajna postać. Jest też taka, no gdzieś tam na trzecim planie, a jednak się wybija. Też podoba mi się postać córki Glory, czyli Sasha. Mhm. I ona ma w zasadzie jedyny mocny monolog, gdzie jestem w stanie powiedzieć, że okej, ta scena od początku do końca krytykuje Barbie. I mhm. ona się z tej krytyki nie wycofała w najbliższych trzech scenach, nie? I to było spoko. Bo bałam się, że Margot Robbie zacznie płakać, w sensie no Barbie stereotypowa zacznie płakać, a ta poleci i powie, nie, jakby spoko, fajnie się tobą bawiło, nie, bo coś ten deseń. Ale nie, nazywają faszystką i na tym się kończy, więc super. To mi się zdecydowanie podobało. No i Kate McKinnon w roli dziwnej Barbie.
Tak, w ogóle ta postać, tak to jest wymyślone i opowiedziane, było bardzo super. I to...
Tak, i to podobne było nawiązanie do tej story.
Tak. Tak, no nawet ta lalka tam jest, tak, chyba w pierwszej części jest lalka Barbie przerobiona na jakieś potwora.
Tak, jest cała właśnie pomalowana i wygląda bardzo podobnie do dziwnej Barbie. No tak jak mówiliśmy, no to jest wypakowane w ogóle nawiązaniami popkulturowymi i bardzo chętnie zobaczę ten film jeszcze raz, żeby mówić sobie, o, to jest to. Mhm. Wiesz, bo jakby totalnie się na tym nie skupiałam. No poza tą sceną otwarcia, która pewnie już powinna mi dać jakiś trop, że tutaj takie rzeczy się będą działy, czy poza tą sceną, gdzie było oczywiste nawiązanie do Matrixa i do Blue Pill i Red Pill. No to gdzieś tam nie starałam się tego wyłapywać, bo byłam po prostu za bardzo w tym filmie. I ten film, mimo tego, że jest dziwny, przepełniony w ogóle jakimiś takimi sketchami, które są a la musicalowe, on bardzo trzyma, nie? Jest bardzo angażujący i wydaje mi się, że realnie się angażujemy też w to, co się dzieje na ekranie. I nawet kibicujemy tej stereotypowej Barbie. I może to jest też ten chwyt marketingowy, nie? Że ostatecznie jej kibicujemy.
Mhm. I tak, i ja w ogóle uwielbiałem wszystkie sceny, w których ona nie wiem, coś robiła i nagle mówiła, ale ja jestem tylko tym stereotypowym Barbie, tak broniąc się przed czymś.
Tak, ja nie jestem od myślenia. To trzeba tutaj, nie wiem, zaprosić tą odważną Barbie o coś ten deseń.
Tak. To jakoś te sceny jakoś tak pokazywały tą ewolucję, no bo ona tak powtarzała to z mniejszym przekonaniem, nie? Że ten stereotypowość swoją, albo jakoś taką ciężar bardziej niż na początku była dumna z tego, a potem była z tego, traktowała to jako ciężar, nie? To chyba jest fajnie pokazana przemiana, nie? Tak jak przemiana Kena też jest super pokazana, to jest fajny wątek. No ten Alan chyba w ogóle nie przyszedł żadnej przemiany, po prostu był i jest śmieszną postacią.
Tak samo jak reliefem. Wszystkie inne Barbie, które są gdzieś w tle, nie? I one są właśnie tylko tle. I tutaj też mam taki trochę problem, bo z jednej strony marka ma się zmieniać, a z drugiej strony no wszystkie te aktorki są w kanonie konkretnym piękna, tak? I dalej zabrakło po prostu jakiejś różnorodności na tym drugim planie, mimo tego, że no przecież ten film miał krytykować, nie? Barbie. Za ten właśnie brak różnorodności. No ale Okej, okay, no generalnie film nam się, myślę, podobał i mówię za naszą dwójkę. Ja bym w ogóle chętnie zobaczyła ten film już teraz, jeszcze raz, więc bardzo go chyba polecamy. Na pewno. W sumie warto się po prostu z tym zmierzyć, żeby potem móc o tym podyskutować, bo naprawdę jak wyszłam z kina, to po prostu rozmawiałam o tym filmie z 2 godziny, nie?
No to jest trochę taki film jak
Aftersun,
tak? Tak. To w sensie film, który właśnie jest na tyle fajny, że po prostu on powoduje, że chce się o nim rozmawiać, nie?
Tak,
to nie jest
prawda.
Po prostu wyjście do kina.
Tak, tak, zdecydowanie. No i tutaj wszystko stoi na najwyższym poziomie. I scenografia, i choreografia, i muzyka, i aktorzy, wszyscy są świetni. Chociaż uważam, że jeżeli miałabym kogoś ocenić, inaczej, jeżeli miałabym wybrać Ryan Gosling czy Margot Robbie, za te sceny dramatyczne wybieram Kena, bo I am enough.
No, tak, chyba tak, ale nie chyba na równi stałem. W sensie, bo to, oni w ogóle działają jako duet, nie? Wydaje
tak,
mi się,
tak.
Że to jest Ryan Gosling po prostu miał dobrą partnerkę, nie? To kupiliśmy ich w pakiecie, nie? W sensie, wydaje mi się, nie potrafię sobie wyobrazić innej Barbie i innego Kena, nie?
To prawda.
Wszystkich tych innych aktorów mógłbym podmienić.
Tak, w zasadzie masz rację. Każdy z tych innych aktorów jest do zastąpienia, natomiast ten duet pierwszoplanowy, no nie wyobrażam sobie innych Barbie i Kena, bo oni się po prostu świetnie uzupełniają. Już odkładam na bok właśnie te kanony piękna, o których rozmawiamy cały czas w tym podcaście. Po prostu to są świetni aktorzy i bardzo mi się podoba to, że Greta Gerwig postawiła na osobę, która nie tylko jest znana z tego, że jest ładna, bo no nie ma co się oszukiwać. Margot Robbie jest piękna, nie? No, to jest totalnie obvious. A poza tym, po pierwsze potrafi zrezygnować ze swojego wyglądu dla roli, co pokazała chociażby Jatonia czy Maria Królowa Szkotów. Był taki film, dobrze pamiętam. No i jest świetną aktorką. To widać w tym filmie, bo ma też okazję do grania. Scenariusz daje jej możliwość pokazania swoich możliwości.
Więc idźcie na Barbie do kina.
To był podcast zrealizowany przez Stian Media.